Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Pierwszym gościem porannego programu Radia Kraków Kultura jest Monika Kozioł z Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A mówić będziemy o szlaku rzeźby plenerowej w Nowej Hucie, bo oto Ministerstwo Kultury w ramach programu Rzeźba w Przestrzeni Publicznej dla Niepodległej 2023 dofinansuje renowację 4 rzeźb z przestrzeni Nowej Huty. Czy ta czwórka rzeźb to dziś najcenniejsze elementy szlaku rzeźby nowochuckiej?
Czy najcenniejsze? Myślę, że można by było wymienić też inne, równie cenne rzeźby z tego szlaku. No na pewno to są 4 rzeźby, które wymagają takiej pilnej konserwacji. Jest to rzeźba przedstawiająca dziewczynkę, która znajduje się na osiedlu na Skarpie przy przedszkolu. Są również 2 rzeźby abstrakcyjne autorstwa Lucjana Orzecha. Jedna to są małe organy z osiedla Wandy, druga to jest ptaki z osiedla Widlowego, a 4 to rzeźba Antoniego Hajdeckiego, Spirala kosmiczna, która znajduje się w Mistrzejowicach.
Jaki jest poziom realizacji tych rzeźb? Innymi słowy, no jest to pytanie o wartość artystyczną tego typu obiektów.
Tutaj jakby z tej czwórki myślę, że dla mnie najbardziej interesujące są te abstrakcyjne kompozycje. Po pierwsze Antoniego Hajdeckiego, artysty, który ma ogromny dorobek. Też jego prace znajdują się w przestrzeni Krakowa w innych miejscach. I to jest taka bardzo piękna kompozycja abstrakcyjna. Tutaj tytuł jest jakimś tropem interpretacyjnym. Ta praca powstała w 1974 roku, a wtedy w latach 70. jakby była taka fascynacja tym podbojem kosmosu, który miał miejsce. Też bardzo ciekawymi realizacjami są te 2 rzeźby Lucjana Orzecha, zwłaszcza moim zdaniem ptaki. I też bardzo ciekawa jest ich historia powstania, bo to była taka... Prace powstały po prostu z inicjatywy artysty, który w jakiś sposób chciał podziękować za to, że mógł użytkować pracownię na osiedlu Wandy. No i 4 rzeźba, czyli postać tej dziewczynki, no, też myślę, że ma swój urok. Może nie jest aż tak ciekawa jak te 3 pozostałe rzeźby, ale w też naturalny sposób już się wpisała w tą przestrzeń Nowej Huty.
Ale jak to było z tymi obiektami właśnie w tej przestrzeni publicznej? Bo wspomina pani o tych docenianych i docenionych artystach, ale podejrzewam, że też trafiały, no nie chcę użyć sformułowania przypadkowe obiekty, ale artystów no anonimowych albo na wpół anonimowych.
Tak, obok realizacji takich no, wybitnych artystów jak Antoni Hajdecki, też Lucjan Orzech, czy też Wiesław Bielak. Mamy też realizacje nieznanych twórców i na przykład moim ulubionym przykładem to jest przedstawienie takiego chłopca, małego dziecka, które opiera się na jakiejś kuli. I mieszkańcy nazywają tą rzeźbę Amorem lub Bachusem. Też funkcjonuje taka nazwa Putto. To jest rzeźba, która znajduje się na placu Zabach na osiedlu Zgody. No i no myślę, że artysta był zdecydowanie miłośnikiem sztuki, ale zdecydowanie amatorem, o czym świadczą te takie duże... Chciałam powiedzieć drobne, ale myślę dość duże błędy w anatomicznym przedstawieniu tego chłopca.
Ile rzeźb w tym szczytowym momencie zdobiło tę przestrzeń publiczną w Nowej Hucie? Ile przetrwało do dzisiaj?
Myślę, że było około 30 rzeźb. Teraz mamy ponad 20. Na przykład nie zachował się duży zespół rzeźb, który znajdował się w Parku Wiśniowy Sad. To były takie rzeźby skierowane do dzieci. Między innymi osiołek wyłożony mozaiką. Była też żyrafa, taki przykład rzeźby w metaloplastce. Był też łabędź i była taka przedstawienie matki z 2 dzieci. Te prace znamy tylko ze zdjęć archiwalnych. Wiemy, że one cieszyły się dużą popularnością wśród dzieci. No niestety na przykład rzeźbę żyrafy usunięto, ponieważ zdarzały się wypadki Dzieci wdrapywały się na nią, kilka rozpadło i niestety prawdopodobnie w latach 80. ta rzeźba została usunięta. Ale ja zawsze lubię przytaczać taką historię, którą usłyszałam od mojej koleżanki, która wychowywała się na osiedlu Zgody. I ona mi opowiadała, że ona doskonale pamięta te rzeźby z dzieciństwa i jakby te późniejsze jej zainteresowania sztuką, to, że zdawała na historię sztuki, jakby ona dopatruje się korzeni tych zainteresowań właśnie w tym, że jako dziecko obcowała z tymi rzeźbami. Zresztą ku zgrozie swoich rodziców uwielbiała też rzeźbę Lenina, która znajdowała się w Alei Róż.
A jakie były funkcje tej rzeźby nowochódzkiej, rzeźby w przestrzeni publicznej, oprócz tej funkcji estetycznej? To jest pytanie o to, czy no stała za tym jakaś konkretna ideologia. No to jest pytanie oczywiście o miasto socjalistyczne, jakim miała być Nowa Huta, no i element w postaci no, czegoś w rodzaju sztuki dla proletariatu, czy upraszczam.
No, oprócz właśnie tej oczywistej takiej funkcji estetycznej, jaką pełniły te rzeźby, no to jednak ten wymiar edukacyjny też był ważny, bo na przykład Lech Kmietowicz, czyli właściwie już legendarny prezes spółdzielni mieszkaniowej Hutnik, kiedyś udzielił takiego wywiadu, w którym właśnie opowiadał o tym, jak spółdzielnia mieszkaniowa Hutnik razem ze Stowarzyszeniem Twórczym Nowa Huta i też z zarządem ZPAP jakby dążą do tego, żeby edukować mieszkańców Nowej Huty. Oczywiście mieszkańcy Nowej Huty w dużej mierze to były osoby, które pochodziły z jakichś małych miejscowości, które przyjechały do Nowej Huty, żeby ją budować i jakby znaleźć też miejsce do życia, miejsce w lepszych warunkach bytowych. I Lech Kmietowicz jakby uważał, że należy edukować to nowe społeczeństwo, a rzeźby to było jeden z elementów tej szeroko zakrojonego programu edukacyjnego. Oprócz tego jeszcze myślę, że taką ciekawą rzeczą było wprowadzanie sztuki do mieszkań, bo na przykład nowi członkowie wspólnoty mieszkaniowej otrzymywali razem z kluczami do nowego mieszkania także reprodukcje prac artystów nowochódzkich i też reprodukcje prac były wieszane na klatkach schodowych, więc to była taka zmasowana akcja, żeby edukować tego mieszkańca, ale też żeby wprowadzać sztukę do mieszkań.
Ale też żeby potwierdzić w symboliczny sposób awans społeczny?
Może też, no, na pewno ważnym elementem tego, że ta kultura była zaprzęgana w edukacji i w ogóle zachęcano do udziału w życiu kulturalnym, było to, że trzeba było zagospodarować jakoś czas wolny tym pracownikom kombinatu. I na przykład w Zakładowym Domu Kultury Huty imienia Lenina działało ognisko.
Poematy były o tym też.
Tak, działało ognisko plastyczne i 70% członków tego, osób, które brało udział w tym ognisku plastycznym, to byli właśnie pracownicy kombinatu.
No i jeszcze ośrodki kultury, no to pamiętajmy o tym, pani.
Tak, bilety do teatrów.
Co przetrwało dzisiaj z tego bogactwa rzeźby nowochódzkiej? Innymi słowy, jakie są najcenniejsze obiekty na tym szlaku rzeźby nowochódzkiej? Co by pani wskazała w szczególności?
No, na pewno ciekawą realizacją jest praca Zdobyta przestrzeń Mariana Kruczka. Ona w tym momencie no nie wygląda tak, jak wyglądała w 73 roku, kiedy powstała. Ze względu na to, że ona powstała z takich poprzemysłowych odpadów, jakichś łańcuchów, różnych metalowych elementów, to w pewnym momencie stała się też takim źródłem łupu dla zbieraczy złomu. Teraz nie wygląda najlepiej i myślę, że to jest rzeźba, która zdecydowanie wymaga też interwencji konserwatorskich. Ale też to jest tak, że ona w 73 była po raz pierwszy odsłonięta w Pałacu Sztuki w ramach wystawy Mariana Kruczka i to też było takie bardzo ciekawe wydarzenie performatywne, bo Marian Kruczek, taka jedna z czołowych postaci nowochódzkiego środowiska artystycznego, on bardzo często, kiedy prezentował swoje prace, kiedy miał wernisaże swoich wystaw, to wprowadzał taki element performatywny i tutaj na przykład kapela cygańska wystąpiła, były tańce, więc ta rzeźba oprócz tego, że była bardzo ciekawa estetycznie, choć część krytyków zwracała uwagę na to, że w przestrzeni Mistrzejowic ona trochę się zagubiła wśród tych bloków, bo ona miała taką bardzo ażurową kompozycję, to jednak myślę, że te rzeźby i ta rzeźba to jest taki ciekawy przyczynek do tego, żeby jeżeli ktoś się tym zainteresuje, to może zeksplorować to środowisko artystyczne i tych poszczególnych twórców.
Czy potrzebny jest dzisiaj program, który ratowałby to, co jest? Czy to jest rzeczywiście spuścizna, której grozi no, katastrofa?
Rzeźba Mariana Kruczka jednak zdecydowanie wymaga jakiejś tam interwencji konserwatorskiej. Część prac kilka lat temu była już poddana zabiegom renowacyjnym, chociażby Syrenka Magdaleny Pruszyńskiej-Jaroszyńskiej, też jej praca Flirt wodorostów z muszlą, która znajduje się w parku Wiśniowy Sad, również była poddana konserwacji. Też praca Wiesława Bielaka, właściwie dwie prace Wiesława Bielaka, jedna w parku ratuszowym, druga na osiedlu bohaterów września także została poddana zabiegom konserwatorskim. No ale pozostały prace, takie jak właśnie i zdobyta przestrzeń, i kształt przestrzeni Wiesława Bielaka, które zdecydowanie, myślę, że jeżeli w przeciągu kilku lat nie zostaną, nikt się nimi nie zaopiekuje, to one po prostu się rozsypią.
No to będziemy przypominać o tym elemencie tożsamości, bo chyba tak trzeba powiedzieć, elemencie tożsamości Nowej Huty.
Zdecydowanie tak, bo myślę, że takim dowodem na to jest to, że mieszkańcy tym rzeźbom nadali też jakby swoje nazwy i one funkcjonują w tej świadomości nowochódzkiej pod zupełnie innymi tytułami niż te, które artyści im nadali.
Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Gościem porannego programu Radia Kraków Kultura jest Monika Kozioł z Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida, autorka przewodnika szlakiem rzeźby nowochódzkiej i współautorka przewodnika szlakiem nowochódzkich neonów. Ten szlak rzeźby i szlak neonowy to są dwie różne historie, czy opowiadają tę samą historię?
One wpisują się w ogóle w to dziedzictwo kulturowe Nowej Huty. W przypadku właśnie przewodnika po Nowej Huty, przewodnika po neonach Nowej Huty, jestem współredaktorką razem z Jarosławem Klasiem. Natomiast autorami i kwerendy, która jest takim sercem tej publikacji, bo zawiera listę 173 neonów, które znajdowały się w Nowej Hucie. Kilka z nich przetrwało i autorami tej kwerendy są Paweł Bochenek i Joanna Suchowiak-Chorzemski. To są osoby, które mają niezwykłą wiedzę na temat neonów. No i współpracowali z nami tutaj w tym zakresie. Dzięki temu powstała ta publikacja, która właśnie pokazuje to dziedzictwo kulturowe Nowej Huty. To, jak różnorodne ono jest.
Tak mi się wydaje, że neony bardziej są dziś doceniane niż ta rzeźba w przestrzeni publicznej.
Tak, myślę, że tak. Może to też łączy się z tym, że trochę moda na to wzornictwo z czasów PRL-u wróciła i też jakby może 20 lat temu to trochę jakby skierowaliśmy naszą uwagę w inne rejony. Trochę miało miejsce takie trochę odcięcie od tej kultury PRL-u, a teraz jakby docenia się to, że to było wzornictwo na wysokim po prostu poziomie, a neony są tego przykładem, bo one były projektowane przez absolwentów liceów plastycznych, absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, no i no, były bardzo estetycznymi projektami i realizacjami.
Ile w sumie tych neonów rozświetlało w tym szczytowym momencie Nową Hutę?
Ponad 200. Nam udało się
to
stworzyć...
To trudno uwierzyć.
Tak. Od Pawła Bochenka wiem, że prawdopodobnie w całym Krakowie to było około 800 neonów, więc tutaj Nowa Huta to był tylko taki fragment tej szeroko zakrojonej polityki neonizacji Krakowa. No ale myślę, że mieszkańcy Nowej Huty z dużym sentymentem myślą i też mówią o neonach w Nowej Hucie, bo to się w jakiś sposób wiąże z tym, że ta Nowa Huta powstawała i w tym samym czasie jakby powstawały te neony i ten proces był tak nierozerwalnie złączony i myślę, że dlatego tak z takim właśnie sentymentem, trochę melancholią wspomina się te neony w Nowej Hucie.
A te neony nowohuckie były takimi osobnymi neonami? Co się różniło od tych wszystkich, które trafiały w przeróżne miejsca? To Koleje Radzieckie, słynny neon przecież z okolic dworca głównego, miał jakąś swoją specyfikę? Też mówiło o tej tożsamości nowohuckiej?
No one oczywiście miały taką funkcję przede wszystkim reklamową. Chociażby to, że autorką w obrębie placu centralnego, autorką z kilku z nich była jedna osoba, pani Anna Pawlak-Suchowiak, to w jakiś sposób one były bardzo jednorodne, no, tworzyły taką przemyślany zespół neonów i myślę, że pod tym względem też były bardzo charakterystyczne.
Tak mi się wydaje, ale może jestem naiwny. Neony można odtworzyć w odróżnieniu od tej rzeźby autorskiej w przestrzeni publicznej, której chyba raczej nie można dzisiaj odbudować albo odtworzyć. Jak pani to ocenia?
No w przypadku neonów w Nowej Hucie mamy przykład takiego odtworzenia, bo w ramach festiwalu Artboom Festival kilka lat temu Paulina Ołowska, czyli bardzo uznana artystka współczesna, ona zrekonstruowała neon Markizy. On się trochę różni od tego pierwotnego projektu, którego autorem była właśnie pani, wspomniana wcześniej pani Anna Pawlak-Suchowiak. Różni się między innymi tym, że ten napis Markiza pierwotnie tworzył część dolnej falbany z sukienki. Teraz jest jakby osobną częścią tego neonu. No ale to jest taki przykład właśnie tego, że można zrekonstruować te neony, choć w przypadku tych nowochódzkich neonów nie zachowało się bardzo wiele projektów, więc trzeba się posiłkować zdjęciami archiwalnymi, ale też jakby emocje towarzyszące rekonstrukcji Markizy pokazują właśnie to, że to jest bardzo potrzebne i też mieszkańcy cenią tego typu inicjatywy.
Ale to nie jest rekonstrukcja z czegoś, co zostało, tylko to jest jakby stworzenie tego
tak,
na nowo,
tak? Jest całkowicie stworzenie na nowo. Teraz w grudniu zaświecił neon Ludwik. Neon, który znajduje się na osiedlu Kazimierzowskim, na pawilonie handlowym. To jest jeden z trzech neonów, który pierwotnie się tam znajdował. Oprócz tego tam był neon informujący o jakby towarze, który jest sprzedawany w tym pawilonie.
Chemia gospodarcza.
Tak, i do tego jeszcze takie uproszczone przedstawienia tych produktów. Z tego zespołu został tylko napis Ludwik. W jakimś momencie został pomalowany żółtą farbą i tylko przez wiele lat te żółte litery świadczyły o jakimś takim tym dziedzictwie neonowym, które tam kiedyś się znajdowało. Po oczyszczeniu tej farby teraz ten neon świeci tak, jak świecił pierwotnie, czyli na niebiesko. I to jest właśnie taki przykład takiej, nawet nie rekonstrukcji, bo to jest taka, powiedzmy, odświeżenie, dość gruntowne odświeżenie neonu, który znajdował się w tym miejscu.
No i wtedy się tak mówiło, idź do Ludwika na zakupy, więc jakby to weszło do tego obiegowego języka w Nowej Hucie.
Zdecydowanie tak. Zresztą jak rozmawiam z mieszkańcami Nowej Huty, to każdy miał swój ulubiony neon i jakby to też jest bardzo ciekawe, że każdy miał ulubiony neon i też te neony, tak jak wspomina pan, mówiło się iść do Ludwika na zakupy, to też przytaczamy w przewodniku przykład tego, że nawet kiedy ściągnięto neon Bambo, który znajdował się na pawilonie handlowym na osiedlu Centrum D, to jednak ludzie dalej używali tej nazwy, mówiąc, że idą coś załatwić właśnie w tym lokalu.
Mówimy o szlaku neonowym, o szlaku rzeźby w przestrzeni publicznej. A jakie znaczenie dla tego wszystkiego ma status miasta, pomnika historii? A taki status zyskała Nowa Huta.
Tak, na początku lutego rozporządzeniem prezydenta RP Nowa Huta, ten układ przestrzenno-urbanistyczny stał się pomnikiem historii. No myślę, że przede wszystkim to pokazuje, że zaczęto, jakby Nowa Huta pozbyła się trochę tego znacznika, który w jakiś sposób ją, jakby nie mówiąc wszystkiego o jej historii, tego, że była wizytówką władz PRL. I jakby zaczęto dostrzegać też inne aspekty związane z tą dzielnicą, tą jej bardzo bogatą też historię, jeżeli chodzi o to, że był to bastion chociażby opozycji, ale też w ogóle cały ten pejzaż dziedzictwa kulturowego i tego też dziedzictwa naturalnego. I te neony, tak jak już wspominałam, to jest część właśnie tego dziedzictwa kulturowego, podobnie jak rzeźby plenerowe. I mam nadzieję, że to jest jakby też kolejny krok do tego, żeby trochę zmieniać narrację o Nowej Hucie i pokazywać ją w zupełnie innym kontekście.
No i możliwość zdobywania pieniędzy zewnętrznych, jak słyszymy, na różne prace związane, no właśnie z konserwowaniem, z kultywowaniem tego dziedzictwa.
Zdecydowanie tak. No i miejmy nadzieję, w przyszłości może Światowa Lista Dziedzictwa UNESCO.
Na razie mamy park kulturowy.
Tak, Nowa Huta została objęta jakby tym maksymalnymi możliwościami ochrony tego układu urbanistyczno-architektonicznego, który jest wskazany w ustawie o zabytkach i opiece nad zabytkami, bo mamy i park kulturowy, mamy i wpis do rejestru zabytków, mamy też jakby ustanowioną ochronę w tym planie zagospodarowania przestrzennego, no i do tego doszedł właśnie pomnik historii.
Jak się żyje w parku kulturowym, bo dużo było dyskusji na temat Starego Miasta, na temat Nowej Huty później. No chyba już nikt nie pamięta o tym, że no, obowiązują jakieś tam reguły związane z parkiem kulturowym, w tym wypadku dla Nowej Huty.
Myślę, że znaczy, to jest też taki temat, który kiedy przeglądałam media społecznościowe i grupy mieszkańców Nowej Huty, to on się pojawia, bo jednak część osób obawiało się, że to, że Nowa Huta stała się pomnikiem historii, obawiano się, że znowu będą kolejne jakieś regulacje, które, nie wiem, uniemożliwią chociażby, albo zaoszczą przepisy, które już funkcjonują. No bo,
nakażą wymianę stolarki okiennej, no o tym
tak,
dyskutowano
no,
na
tak,
przykład.
Tak, no, park kulturowy nałożył pewne regulacje, jeżeli chodzi o roboty, prowadzenie robót budowlanych, ale też chociażby o to, jak przedsiębiorcy mogą reklamować swoje biznesy. Mnie jako mieszkańca Nowej Huty jednak cieszy to, że ta przestrzeń staje się coraz bardziej estetyczna, bo takim moim ulubionym przykładem jest ulica Kalwaryjska i ten w ogóle chaos, który reklamowy, który tam panował i no myślę, że trochę dalej panuje. I kiedy przechodzę ulicami Nowej Huty, to jednak to, że ta dzielnica staje się coraz bardziej takim estetyczną częścią Krakowa, mnie osobiście cieszy.
A ma jeszcze swoje centrum Nowa Huta, czy nie? O, pamiętam taką wystawę w Muzeum Nowej Huty w poszukiwaniu centrum. Taki był podtytuł.
No, chyba takim naturalnym dalej centrum jest ten plac centralny. Tak mi się wydaje, że dla mnie przynajmniej to jest plac centralny. To jednak jest trochę takie serce Nowej Huty.
Czyli plac centralny, nie plac imienia Reagana, no bo to też jest
tak,
dyskusja.
Chyba tak bardzo naturalnie skracamy do nazwy plac centralny.
Raz jeszcze zapraszamy do Nowej Huty. Czeka szlak rzeźby plenerowej, czeka również szlak neonów, no i Nowa Huta jako rzecz jasna pomnik historii. Ja zachęcała, opowiadała i przypominała o tej tradycji nowochódzkiej w Radiu Kraków Kultura Monika Kozioł z Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo i zapraszam do Nowej Huty.
Alan Korepta, Jacek Bańka, dziękujemy, do usłyszenia.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.